Mam nadzieję, że słuchając Andrzeja Gosiewicza, Dmytro Antoniuk się uśmiechnął w swoim kijowskim studiu. Dzień dobry, Dmytro.
Dzień dobry, Krzysztofie. Jeszcze nie jestem w Londynie, na razie jestem w Kijowie. Tak, oczywiście, bardzo fajna piosenka.
Kijów jest od Londynu. Ładniejszy, powiedz, Dmytro, jakie były ostatnie 24 godziny na Ukrainie?
Cóż, kolejny dzień, kiedy Rosja zbombardowała Ukrainę swoimi, no w sumie nie swoimi, a irańskimi dronami typu Shahed 136 i dzisiaj w nocy bardzo długo trwał alarm w Kijowie, ponad ich było w sumie dwa i jeden trwał prawie 3 godziny. Akurat wtedy Kijów został zaatakowany tymi dronami. Wystrzelono zostało 10 tych dronów, ale nie tylko Kijów. Pod Kijowem zastrzelono 8 dronów, żaden z nich nie doleciał do miasta. Natomiast jednak mamy informację, że jeden z takich dronów spadł w obwodzie Połtawskim, niedaleko od samej Połtawy, co spowodowało pożar na infrastrukturalnym obiekcie, na jakim konkretnie, to nie wiemy. I też nie wiemy, czy tam w Połtawie są ludzie ranni albo zabici. Ale ważne też wydarzenie stało się na terenie Rosji. Chociaż ten Bielgorod, który znajduje się na północ od Charkowa, tak naprawdę jest ukraińskim miastem i historycznie tak się złożyło, ale no, bolszewicy jego zabrali do Rosji w 1921 roku i dzisiaj w nocy, wczoraj na Bielgorod spadła bomba awiacyjna typu FAB, która ma 500 kilogramów trotylu po prostu, wybuchowych rzeczowin. I nie było najpierw wątpliwości u Rosjan, że to zrobili Ukraińcy. Natomiast za jakiś czas w Ministerstwo Obrony Rosji, co podkreślam, powiedziało, że przeprasza mieszkańców Białogardu, ponieważ z jego bombowca samolotu typu Su-34 po prostu spadła bomba na Białogard i spowodowała potężną wyrwę, potężny lej. Widać, jest też mnóstwo nagrań i zdjęć. I dwóch ludzi zostało tam rannych, cywilów, a poszkodowanych bardzo dużo, uszkodzonych bardzo dużo różnych mieszkań i domów mieszkalnych. Także Rosja, co bardzo dziwne, przyznała się w tym, że po prostu zbombardowała sama siebie. No, taka była noc i wieczór. Co do sytuacji na froncie, to oprócz Bachmutu wróg nie ma żadnych postępów, a niestety w Bachmucie ma. I trzeba powiedzieć, że na południowym odcinku frontu przebiegającym w samym Bachmucie, tam wróg posunął swoje pozycje na zachód i walki już toczą się nawet nie na tej linii kolei, która dzieli Bachmut na połowę, a już trochę ku zachodu od tej kolei. Także sytuacja w Bachmucie niestety z dnia na dzień pogorsza się, staje się nie taka wygodna dla naszych obrońców. No cóż, my czekamy nadal tego ciężkiego sprzętu i teraz już jest posiedzenie w Niemczech typu kolejne posiedzenie typu Rammstein. Spodziewamy się, że wkrótce będzie coś nowego dla ukraińskiego wojska.
Bo bez tego wojsko ukraińskie sobie nie poradzi.
Poradzi, tylko tak byłoby radzić lepiej z ciężkim sprzętem z zachodu, bo my po prostu musimy budować coś swoje. Ja wielokrotnie to podkreśliwałem i już jest też informacja o tym, że na przykład budują albo zakładają jakieś warsztaty dla remontu czołgów typu Leopard 2 na terenie Polski dla remontu tych czołgów, którzy teraz są przekazani dla Ukrainy i za to też Polsce bardzo dziękujemy.
A te czołgi już się pojawiły gdzieś w okolicach frontu, czy już walczą z Rosjanami?
Nie ma takiej informacji i myślę, że oni jeszcze nie są na froncie, albo być może oni są gdzieś w pobliżu, ale ich nie rzucają na front i podejrzewam, to byłoby logicznie, że ich trzymają dla tej wielkiej ofensywy, która ma rozpocząć się nie wiadomo kiedy w sumie. Ci w maju, ci już w czerwcu, to jest pytanie otwarte. Nadal jeszcze pada w całej Ukrainie. Jest bardzo mokro na froncie i w całej też Ukrainie. Też jest wysoka woda teraz, też podkreślam, jak w Kijowie, tak i na wschodniej Ukrainie. Oprócz tego jest informacja, że wróg bardzo posilił swoje pozycje tam na południu, czyli już zbudował dwie linii obrony w odcinku tam bliżej Mariupola, na tak zwanym Nowopawlowskim kierunku. Spodziewając też ataku ze strony Ukraińców akurat tam, na tym odcinku frontu, też teraz aktywnie buduje linię obrony jedną, drugą też na północ od Melitopola. Także dla Ukraińców, dla naszego wojska przekroczyć te linie obrony będzie zadanie bardzo i bardzo nielatwe.
Ale to świadczy o tym, że na tych odcinkach Rosjanie i rosyjskie wojsko nie zamierza atakować.
Dokładnie tak. Oni nie zamierzają tam atakować i no cóż, to może być dobra wiadomość, ale z innej strony to znaczy, że oni wgryzają się, jak oni mówią, w ziemię tam, dlatego żeby za wszelką cenę zachować za sobą, zostawić u siebie te okupowane ziemie ukraińskie, mianowicie część Chersonszczyzny i obwodu zaporowskiego, które stanowią ten korytarz lądowy między Krymem a Donbasem. Dla nich to jest kluczowe, jak i dla nas oczywiście.
Ponieważ znasz dobrze Bachmut, to powiedz, jaka część Bachmutu jeszcze należy do wojsk ukraińskich?
Do nas należy wschodnia część Bachmutu. Centralna też część, ale już nie sam centrum, a taka wschodnia część tego miasta jest jeszcze w naszych rękach. W sumie to jest jeszcze duża przestrzeń. Tak, jeżeli brać procentowo, to być może 70-75% Bachmutu jest okupowane teraz przez wroga. Reszta jeszcze znajduje się w naszych rękach.
A linie komunikacyjne są zachowane?
A linie komunikacyjne są bardzo pod wielkim zagrożeniem, ciągle pod zagrożeniem ostrzału i są ostrzeliwane ciągle. I to jest jedyna droga, taka polna, która jest absolutnie teraz no prawie nieprzyjezdna dla zwykłych jakichś samochodów. Więc zaopatrzenie naszych obrońców w Bachmucie jest bardzo skomplikowane, tak można powiedzieć. Ale oni jednak dostają to, co potrzebują dla obrony miasta, ponieważ my widzimy, że miasto się trzyma i wojsko ukraińskie stąd nie wycofuje się.
O 9:30 raport z Kijowa. Dmytro, bardzo serdecznie dziękuję za codzienną korespondencję w poranku Radia Wnet.
Dziękuję wzajemnie i miłego dnia.
No może ten dzień będzie miły dzięki temu, że posłuchamy po raz drugi Andrzeja Rosiewicza.